Kryptowaluty wieczorową porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam, Nikodem Zegzda. Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kryptowaluty wieczorową porą. Dzisiaj temat bardzo ważny, też jednocześnie bardzo ekscytujący, przynajmniej dla mnie, związany z planowaniem finansowym generalnie, ale przede wszystkim w kontekście kryptowalut. Jak bogacić się z kryptowalutami, jak zostać kryptorentierem? Mocne stwierdzenia, mocne pytania, jednocześnie mocne obietnice i szanse, bo tak naprawdę kryptowaluty to jest pokoleniowa szansa. To jest coś takiego jak powstawanie giełdy. Jak powstawała giełda w Polsce, to właściwie wszystko szło do góry. I podobnie teraz mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu w ogóle w historii świata, ponieważ powstaje nie tyle lokalna giełda danego państwa, ale powstaje tak naprawdę międzynarodowy, globalny rynek, gdzie pieniądze mogą być przelewane właściwie z dowolnego miejsca świata, bez specjalnych czy zbyt wyszukanych procesów rejestracji czy rozliczania i tak dalej. Można faktycznie inwestować w globalne projekty i uzyskiwać z tego zdumiewające stopy zwrotu, właściwie niespotykane albo rzadko spotykane na tradycyjnych rynkach. I to jest coś, co niewątpliwie kryptowaluty nam dały i co jest ogromną pokoleniową szansą, którą możemy wykorzystać. I teraz z jednej strony można się tym zachłysnąć i podejść do tego bardzo emocjonalnie, natomiast z drugiej strony można do tego podejść rozsądnie, racjonalnie i wyszukując dobre projekty, mądrze postępując, dobrze planując swoje finanse, można znacząco przyspieszyć swoją drogę do zostania właśnie osobą niezależną finansowo. W kontekście kryptowalut, a co to jest niezależność finansowa, to powiemy sobie później. I wiele osób już to osiągnęło, tak? Czyli to nie jest tak, że to jest niemożliwe. Ja osobiście tego jeszcze nie osiągnąłem. Jestem na dobrej drodze do tego. Ty, nie wiem, w jakiej jesteś obecnie sytuacji, natomiast jedno jest pewne, że przed nami jest kolejna hossa, tak? Bo zawsze po bezsie przychodzi hossa i tak to po prostu jest. To jest jak z falami oceanu, więc po bezsie przychodzi hossa i to jest ten moment, w którym po prostu trzeba, jeżeli ktoś odpowiedzialnie podchodzi do swoich finansów, po prostu przyjrzeć się bliżej tej właśnie szansie pokoleniowej, która przed nami jest i wykorzystać tę okazję, która się pojawia. Tak jak mówię, wiele osób już to osiągnęło, wiele osób zupełnie niespodziewanie można powiedzieć, bo stopy zwrotu, które osiągały niektóre kryptowaluty i które można zaobserwować, tak, wchodząc na CoinPaprika czy CoinMarketCap, to są rzędu tysięcy, dziesiątek tysięcy, czasami setek tysięcy procent w krótkim czasie, na przestrzeni czasami kilku lat, więc zasadniczo to są niesamowite kwoty i to, co jest decydujące bardzo często przy tym, czy uda się właśnie to bogactwo zdobyć i utrzymać, no to jest kwestia właśnie emocji, psychiki, ale również wiedzy i umiejętności postępowania z pieniędzmi. Więc zasadniczo większość ludzi nie wykorzysta tej sytuacji, tej okazji, która się pojawia. Ty, jeżeli słuchasz tego podcastu, to masz większe szanse na to, że wykorzystasz, raczej słuchają tego podcastu osoby, które na rynku są. Natomiast moim celem jest również zapoznać z rynkiem kryptowalut, tych nowoczesnych technologii właśnie związanych z blockchainem, również osoby, które na tym rynku w tym momencie nie są, ale żeby te osoby posłuchały, wyrobiły sobie własne zdanie i rozważyły właśnie dołączenie do tego rynku. Jeżeli słuchasz tego nagrania, to już jesteś dużo dalej niż większość ludzi. I generalnie zasady planowania finansowego są dużo starsze niż rynek kryptowalut. I w ogóle pierwsza książka, którą ja poznałem, związana właśnie z planowaniem finansowym, poza przebudzeniem świadomości finansowej właśnie w książce Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec Roberta Kiyosakiego, którą każdemu bardzo mocno polecam, to była taka książka Droga do finansowej wolności Bodo Schaeffera. I to jest książka, którą właśnie mam tutaj przed sobą, którą teraz przygotowując się właśnie do nagrania tego odcinka przeglądałem. I to jest książka, którą też przez lata posługiwaliśmy się w sensie takim, że używaliśmy tych zasad, promowaliśmy te zasady, które właśnie Bodo Schäfer proponuje w kontekście planowania finansów, oszczędzania w tradycyjnych formach lokowania pieniędzy. I one oczywiście dalej są dostępne, tak? Natomiast ja chciałbym poruszyć temat właśnie planowania finansowego w kontekście kryptowalut, ponieważ jest to taka sytuacja, która może spowodować, że pewne założenia mogą być osiągnięte właśnie dużo szybciej niż w normalnych, że tak powiem, warunkach rynkowych. Natomiast jaka jest sytuacja dzisiaj? Ja sobie sprawdziłem generalnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o zadłużenie Polaków i oszczędności Polaków. No jeśli chodzi o zadłużenie, no to tutaj mamy raport, z którego wynika, a mamy początek 2020 roku, że na październik 2019 roku, że październik 2019 roku zakończył się długiem gospodarstw domowych wobec sektora bankowego na kwotę 742 miliardy złotych. No i 444 miliardy to są kredyty mieszkaniowe, 178 miliardów to są kredyty konsumpcyjne i 120 miliardów to są pozostałe należności, czyli Polacy posiadają długi i te długi są coraz większe i prawdopodobnie będą coraz większe. Z drugiej strony, według najnowszych danych tutaj z Money.pl, oszczędności Polaków rosną, to jest pozytywne. Polacy dbają o finansowe bezpieczeństwo bardziej niż kiedyś i to jest dobra wiadomość i odkładają coraz wyższe kwoty na przyszłość. Średnio te oszczędności to 13 tysięcy złotych i jest to kilka tysięcy złotych więcej niż rok temu i to jest badanie barometru Providenta, więc generalnie to była sonda przeprowadzona. No pytanie, czy ludzie tutaj faktycznie odpowiadali zgodnie z prawdą, natomiast powołuję się tutaj na źródło właśnie Money.pl, więc zakładam, że jest to, że są to wiarygodne informacje. No i to jest taki stan na dzień dzisiejszy. Oczywiście, gdzie te pieniądze są ulokowane, czy to jest w bankach, czy w obligacjach, czy w innych rozwiązaniach, to jest inna kwestia. Większość Polaków korzysta z rozwiązań bankowych, czyli trzyma pieniądze na lokatach, uzyskując stopę zwrotu zazwyczaj mniejszą niż inflację, czyli zasadniczo te po prostu oszczędności realnie tracą na wartości, tak? Czyli no wiadomo, inflacja powoduje, że 10 zł dzisiaj jest w przyszłości warte mniej niż w chwili obecnej, czyli mniej można za to kupić. I teraz, jeśli chodzi o zasady planowania, to one są bardzo proste. Można je sprowadzić do kilku punktów. Trzeba postawić sobie cel i tutaj twoim celem może być przykładowo osiągnięcie właśnie niezależności finansowej, o której później powiem, co to takiego jest. Osiągnięcie rentierstwa, czy zaoszczędzenie na emeryturę, czy nie wiem, zaoszczędzenie jakąś konkretną rzecz, natomiast kluczowy jest cel. Tak? Wielu ludzi właściwie sami nie wiedzą, po co oszczędzają, inwestują albo inwestują w celach konsumpcyjnych, czyli coś zarobią, wypłacają, prawda, coś kupują i zaczynają od nowa. Więc tutaj ja bym sugerował, żeby postawić sobie duży cel, poważny cel pod tytułem przykładowo 1 000 000 zł, prawda, w wartości kryptowalut, czy nawet więcej, w zależności od tego, jakie ty masz cele, ambicje, potrzeby i jak to też wynika z pewnych wyliczeń, o których sobie w dalszej części tego nagrania powiemy. Więc pierwszy punkt, jeśli chodzi o zasady planowania, które są zasadniczo proste, to jest właśnie postawić sobie cel, czyli co chcę osiągnąć poprzez swoje oszczędzanie i w jakim horyzoncie czasowym, kiedy chcę osiągnąć te swoje cele. Dwa, należy zaobserwować swoje przekonania, czyli co ty myślisz na temat pieniędzy, co myślisz na temat oszczędzania, co pieniądze w twoim życiu robią, tak? Czy zauważ, że to, co jest, że miejsce, w którym jesteś dzisiaj, to jest wynik twoich dotychczasowych przekonań na temat pieniędzy. I bardzo często jest tak, że ludzie sabotują swoje dążenie właśnie do bogacenia się przez niewłaściwe przekonania związane z pieniędzmi. Na przykład może ktoś myśleć, że pieniądze służą do wydawania, tak? I takie przekonanie powoduje, że wszystkie pieniądze, które do niego wpływają, będą wydawane, ponieważ w jego świecie pieniądze służą do wydawania. W związku z tym nie ma tam miejsca na to, żeby pieniądze służyły do inwestowania przykładowo również. Więc zaobserwować należy swoje przekonania i należy właśnie edukować się w zakresie inteligencji finansowej. I o tym też sobie powiemy podczas dzisiejszego odcinka. Trzecia sprawa to jest zbudowanie nawyku oszczędzania. Oszczędzanie to jest nawyk i wiele osób nie oszczędza, a dlaczego nie oszczędza też powiem za chwilę, natomiast wiele osób nie oszczędza po prostu dlatego, że nie ma wyrobionego nawyku oszczędzania. Jeżeli zbudujesz ten nawyk, to staje się to automatyczne, po prostu robisz to bez względu na wszystko. Czwarty punkt, jeśli chodzi właśnie o planowanie finansowe, to jest kupuj aktywa. Czyli aktywa to jest wszystko to, co ci wkłada pieniądze do kieszeni. W przeciwieństwie do pasywów, które ci pieniądze po prostu z kieszeni wyciągają. I większość ludzi właśnie kupuje przede wszystkim pasywa, czyli różnego rodzaju sprzęty, które im wyciągają, prawda, pieniądze z kieszeni, różnego rodzaju abonamenty, różnego rodzaju opłaty, które tak naprawdę powodują, że oni na to wszystko muszą zarobić. Natomiast aktywa właśnie wkładają pieniądze do kieszeni, czyli to jest to, co sobie kupujesz, ale co zarabia na ciebie. Kolejny punkt to jest ucz się i edukuj, o tym krótko powiedziałem, ale zasadniczo chodzi o to, że im więcej wiesz, tym mniejsze ryzyko ponosisz. To samo jest w kryptowalutach, to samo jest na rynku właśnie inwestycji tradycyjnych. Im więcej wiem na temat danego projektu, na temat zachowania rynku, na temat generalnie również emocji inwestorów, tym mniejsze ja ryzyko ponoszę jako osoba, która jest również uczestnikiem rynku. No i najważniejszy albo jeden z ważniejszych punktów, zapisałem sobie tu jako punkt szósty, to jest pracuj nad swoimi emocjami. Zasadniczo na giełdzie, w ogóle w życiu panują, jeśli chodzi o pieniądze, takie dwie skrajne emocje. Z jednej strony chciwość, a z drugiej strony strach. Czyli żeby stać się dobrym inwestorem, trzeba się obie te emocje okiełznać. Czyli z jednej strony potrafić się powstrzymać przed nadmierną chciwością i realizować zyski w momencie, kiedy osiągasz swój cel, a nie patrzeć, a jeszcze troszeczkę wzrośnie, a to jeszcze poczekam, prawda? I o kurczę, spadło, prawda? Czyli chciwość doprowadziła nas tak naprawdę do straty, a z drugiej strony strach, czyli to, że jak powiedzmy krew się leje na ulicy, czyli wszyscy mówią, że już jest koniec, koniec Bitcoina, koniec kryptowalut, nic z tego nie będzie i tak dalej, to prawdopodobnie to jest dobra okazja, żeby kupować, bo prawdopodobnie ktoś w tym momencie manipuluje rynkiem po to, żeby wywołać panikę, żeby samemu się, jak to się mówi, zapakować, czyli kupić, po prostu wejść w rynek lub dokupić po prostu aktywa, więc zasadniczo trzeba mieć świadomość tego, że bardzo często to jest manipulacja dużych graczy, którzy chcą po prostu z jednej strony wejść na rynek, a z drugiej strony, kiedy już zarobią swoje, to muszą komuś sprzedać, prawda? Więc te aktywa, które posiadają, więc wtedy z reguły pojawiają się entuzjastyczne artykuły, informacje na temat tego, że warto właśnie inwestować. Więc zasadniczo robić należy odwrotnie niż mówią media, niż mówi rynek. Myślę, że to pozostaje aktualne, jak już ci kiedyś żartowaliśmy sobie, że jak już wszyscy mówią, prawda, czy ciocia, wujek, taksówkarz, pani w kiosku, że należy coś kupować, no to należy to sprzedawać i podobnie pewno będzie z Bitcoinem. Jak już wszyscy będą mówić, że należy go kupować, no to prawdopodobnie będzie czas na to, żeby go sprzedawać. I teraz tak, dlaczego ludzie generalnie nie oszczędzają? Bodo Schäfer mówi o takich czterech powodach i ja bym się pod nimi podpisał. Też mam kilkuletnie doświadczenie właśnie w branży finansowej, bo jeżeli nie słuchaliście, to posłuchajcie też odcinka Dlaczego kryptowaluty to najbezpieczniejsza forma lokowania pieniędzy, w którym mówię właśnie też troszeczkę o swoim doświadczeniu związanym z branżą finansową. Natomiast cztery powody, dla których ludzie nie oszczędzają, to są takie. Po pierwsze, myślą, że później będą więcej zarabiać i dlatego nie muszą na razie oszczędzać. No jest to dość takie powszechne przekonanie. Oczywiście ja zazwyczaj mówię, że to są wymówki, nie? Czyli to są... Często ktoś ma takie przekonania nie do końca świadomie nawet zbudowane, ale z jakichś względów właśnie takimi się posługuje, bo ludzie nie lubią nie mieć zdania na jakiś temat, nawet jeżeli to jest bardzo powierzchowne zdanie. Natomiast często ludzie oszukują się, że na razie nie muszą oszczędzać, ponieważ na przykład chcą wydawać pieniądze i wydaje im się, że oszczędzanie jest trudne i oznacza ograniczenie ich standardu życiowego, tak? Ponadto ludzie mogą uważać, że oszczędzanie jest zbędne i uważają często, że oszczędzanie się nie opłaca, ponieważ jest niskie oprocentowanie, inflacja i w ogóle nie ma to sensu. Bardzo często to są takie przekonania, które w ogóle negują jakiekolwiek mechanizmy, nazwijmy to rynkowe, i które to powstrzymują po prostu osoby przed tym, żeby zacząć oszczędzać i w kolejnym kroku inwestować, bo oszczędzanie i inwestowanie to są dwie różne rzeczy oczywiście, bo i samo oszczędzanie nawet można powiedzieć, to są różne rzeczy, bo można oszczędzać i często ludzie rozumieją oszczędzanie jako oszczędność, czyli wydawanie na to samo mniej pieniędzy, czyli mogę kupić bułkę za 2 zł, ale kupuję za złotówkę, czyli oszczędzam, tak? I to jest jakiś sposób nazywania tej czynności właśnie jako oszczędzanie, ale z drugiej strony oszczędzanie to jest to, czego ty nie wydasz i odłożysz. I tu już mamy chociażby pewne niezrozumienie, bo często mówiąc o oszczędzaniu, ludzie myślą o właśnie wydawaniu mniejszej ilości pieniędzy, ale de facto i tak sprowadza się to do tego, że wydają 100% albo 110% lub 120% po prostu swoich przychodów czy zarobków, dlatego że poza tym, że wydają pieniądze, które zarabiają, no to bardzo często jeszcze wydają pożyczone pieniądze. I to są te główne powody, dla których ludzie nie oszczędzają, a można by je odwrócić i powiedzieć, że powody, dla których warto właśnie oszczędzać, są dokładnie odwrotne. Po pierwsze, bogaty będziesz nie dzięki pieniądzom zarobionym, tylko dzięki pieniądzom, których nie wydasz. I pamiętam, że to był taki strzał kiedyś w moim życiu, że dostałem taką informację, bo nigdzie nas nie edukowano, mnie przynajmniej, jeśli chodzi o inteligencję finansową, odnośnie tego, jak postępować z pieniędzmi, więc generalnie takie zdanie, że nie staniesz się bogaty dzięki pieniądzom zarobionym, tylko dzięki pieniądzom, których nie wydasz, dla mnie osobiście było mocnym, mocnym strzałem. Drugi powód to jest oszczędzenie. Oszczędzanie sprawia przyjemność, jest dla wszystkich dziecinnie łatwe i faktycznie tak jest, że oszczędzanie sprawia radość, sprawia przyjemność, powoduje, że podnosi się twoja samoocena, masz lepsze emocje, lepiej się czujesz i generalnie masz poczucie większej kontroli nad swoim życiem. Trzeci powód, w każdej chwili możesz zmienić swój stosunek do oszczędzania, tak? Zawsze możesz stwierdzić, że oszczędzanie nie ma sensu i jednak ci się znudziło i przestać oszczędzać pieniądze, natomiast zasadniczo tak się nie dzieje. Zasadniczo tak się nie dzieje, bo jak ktoś tego posmakuje, zacznie to robić, to po prostu mu się to podoba i robi to dalej. No i czwarty powód, dla którego warto oszczędzać, to jest to, że dzięki oszczędzaniu możesz stać się osobą zamożną i bez problemu uzyskiwać ponadprzeciętne stopy zwrotu, uzyskiwać takie rozwiązania, do których w innych warunkach nie miałbyś dostępu. No i teraz okej, to jaki system przyjąć, żeby faktycznie wejść na tę drogę kryptorentiera, czyli osoby, która będzie systematycznie stawać się coraz zamożniejsza w kontekście właśnie swoich aktywów związanych z rynkiem kryptowalut. Po pierwsze, przyjmij jakiś system, tak? Jakiś system postępowania, jakiś system działania. I jest takich kilka żelaznych zasad, bez których przestrzegania po prostu no nie ma szans, tak? Nie ma szans zacząć budować swojego bezpieczeństwa i niezależności finansowej. Po pierwsze, nie wydawaj więcej niż zarabiasz. Tak? Tutaj Bodo Schäfer mówi radykalnie: potnij swoje karty kredytowe. Pamiętam, jak to przeczytałem, wyciągnąłem swoje karty kredytowe, pociąłem je. Tak? W ogóle dąż do tego, żeby zlikwidować wszystkie długi z czasem. Przestań pożyczać dalej pieniądze. Nie? Niektórzy oczywiście są gdzieś w jakiejś spirali zadłużenia, więc tu nie jest sprawa taka prosta. No niech takie osoby poszukają sobie w internecie na przykład kursów, z tego co pamiętam, właśnie jak oszczędzać pieniądze. Tam jest przygotowany kurs przez Michała Szaflarskiego, tak, jeżeli nie mylę nazwiska w tym momencie, a zresztą od razu sprawdzę, jak oszczędzać pieniądze.pl. o tym, jak pozbyć się właśnie długów, jest kurs przygotowany. Już mi tutaj się ładuje. Tak, Michał, jak oszczędzać pieniądze. A jeżeli nie tutaj, to gdzieś indziej można znaleźć kurs właśnie, jak pozbyć się długów i zacząć to po prostu najzwyczajniej w świecie robić. Więc okej, osoby, które będą chciały, znajdą sobie materiały w sieci, jak to zrobić. Ja nie chcę się na tym skupiać. Natomiast należy po prostu od tego zacząć, żeby nie wydawać więcej niż się zarabia, tak? W drugiej kolejności najpierw płać sobie, to jest kolejna zasada, czyli na początku miesiąca, jeżeli dostajesz pieniądze raz w miesiącu, to odłóż pewien określony procent od tego swojego dochodu. 10-20%, ktoś powie za dużo, ok, zacznij od 5, nawet od 1%, zacznij nawet od złotówki dziennie, ale zacznij po prostu to robić po to, żeby zbudować nawyk. Jeżeli prowadzisz biznes, prowadzisz własną działalność gospodarczą, to również powinieneś przyjąć jakiś system postępowania. Generalnie możesz płacić sobie stałą pensję, nawet będąc właścicielem biznesu, i od tej kwoty oszczędzać, lub możesz przyjąć jakiś procent od zysków, czy jakiś procent od przychodów. W zależności od twojego modelu biznesowego to mogą być różne rozwiązania, natomiast ten system jakiś powinieneś mieć. Od każdej kwoty, o której wzrósł twój dochód, zaoszczędź pewien procent pieniędzy. Czyli jeżeli wzrastają twoje dochody, wzrastają twoje przychody, to powinieneś nie automatycznie zwiększać wydatki, bo większość ludzi w taki sposób postępuje, że jak zaczynają zarabiać więcej, to zaczynają od razu wydawać więcej. Tylko postaraj się tutaj zachować pewną dyscyplinę i odkładaj pewien procent określony przez siebie samego pieniędzy. Bo to Szefer mówi też o tym, żeby 50% każdej premii, czy niespodziewanych pieniędzy, czy jakieś nagrody po prostu przeznaczyć na, czy jakiś prezent, prawda, który dostaniesz, przeznaczyć na oszczędzanie i inwestowanie, a nie na rozwalenie, że się tak wyrażę, czy wydanie tych pieniędzy. Kolejna ważna, żelazna zasada to jest, żeby nie inwestować pożyczonych pieniędzy, szczególnie pieniędzy pożyczonych w banku, ponieważ inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, zawsze możesz pieniądze stracić, nikt ci nigdzie nic nie zagwarantuje, więc dlatego inwestujesz to, co możesz generalnie stracić, i twój poziom życia się nie obniży, jeżeli będziesz żył za 90 czy 95% swoich przychodów, a zaczniesz budować po prostu bezpieczeństwo i poduszkę finansową. No i kolejny punkt, który jest kluczowy, jeśli chodzi o możliwości oszczędzania, inwestowania, to jest naucz się zarabiać więcej. Tak, naucz się zarabiać więcej. Generalnie możesz to robić na różne sposoby. Albo zwiększać swoją wartość na rynku i zarabiać więcej w swojej pracy, albo zmienić pracę, albo podjąć jakieś inne dodatkowe zajęcie, czy zbudować jakieś inne źródła dochodów. Generalnie w naszych czasach tych możliwości zarabiania jest bardzo dużo. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że najwięcej w historii ludzkości. Można na YouTubach, prawda, zarabiać, można jakieś dołączyć jakichś już działających biznesów, robić coś po godzinach. Generalnie chodzi o to, żebyś nauczył się zarabiać więcej, żebyś zdobył umiejętność zarobkowania, bo to jest ta umiejętność, która spowoduje, że jeżeli tylko będzie zdrowie, to zawsze sobie na rynku poradzisz. I teraz tak, jeżeli ktoś ma długi, to jak pozbyć się długów, tak jak mówię, generalnie niech zasięgnie czy poszuka kursów na ten temat nawet w internecie, natomiast to jest trochę tak, ja bym powiedział, że tutaj droga jest do góry, nie? Czyli jak wpadłeś do studni, no to generalnie podnieś głowę do góry, popatrz i tam jest właśnie wyjście, czyli postaw sobie wysokie cele, stwórz sobie plan spłaty tych zobowiązań, ale przede wszystkim zwiększaj swoje zarobki, ucz się tego i również to, co warto czasami robić, to jest renegocjowanie warunków kredytów. Przykładowo możesz obniżyć ratę, a różnicę inwestować i budować oszczędności. Generalnie najlepszy sposób pozbycia się długów to jest budowanie zamożności. I ja wiem, że wiele osób podchodzi na zasadzie, nie, ja wolę spłacić kredyt, bo będę miał niższe odsetki i tak dalej. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak dźwignia finansowa, Czyli jeżeli pieniądze, które ty odkładasz, załóżmy masz ratę 1000 zł, tak? 500 zł renegocjujesz warunki, to jest przykład matematyczny, renegocjujesz warunki, 500 zł spłacasz dalej, a 500 zł po prostu inwestujesz, to jeżeli masz oprocentowanie kredytu na poziomie 10%, a jesteś w stanie znaleźć rozwiązanie finansowe na 20%, no to możesz sobie łatwo policzyć, w jaki sposób po prostu ta dźwignia finansowa zadziała i będziesz mógł po jakimś czasie spłacić swój kredyt szybciej i jeszcze mieć dodatkowo oszczędności. A nawet gdyby tak nie było, to oszczędzanie daje ci pewne poczucie bezpieczeństwa i nawet gdyby to nie była taka dźwignia finansowa dla ciebie, to i tak warto po prostu czasami obniżyć sobie miesięczne obciążenia i zacząć budować swoje oszczędności i inwestować swoje pieniądze. Niektórzy mówią, mam za mało, żeby oszczędzać, inwestować. Myśmy wtedy zawsze, pamiętam i opowiem teraz tę historię, opowiadali taką historię, jak ktoś tak twierdził, że wyobraź sobie, że jest i Małgosia i Jasiu, no i Jasiu płacze, podchodzi mamusia, pyta się: Jasiu, dlaczego płaczesz? No bo Małgosia nie chciała się ze mną podzielić swoim jabłuszkiem. Oj, no Małgosiu, powiedz mi, dlaczego nie podzieliłaś się z Jasiem swoim jabłuszkiem? No bo to jabłuszko było takie malutkie, że nie miało drugiej połowy. No i bardzo często właśnie ludzie tak podchodzą do swoich pieniędzy, mówią, że nie mają z czego oszczędzać. Jest za małe jabłuszko. Nie, jabłuszko nigdy nie jest za małe. Zawsze można zacząć to robić. Tak jak mówię, nawet złotówkę dziennie, złotówkę miesięcznie, cokolwiek, ale zacząć budować po prostu nawyk związany z tym, że jak pieniądze do ciebie przychodzą, to pierwsze co, to płacisz sobie, czyli po prostu odkładasz i inwestujesz te pieniądze. I teraz tak, jakie mamy etapy bogacenia się w kontekście planowania finansowego, o których mówi właśnie Bodo Schäfer? Pierwsze to jest osłona finansowa. To co to jest osłona finansowa? To jest 6 do 12-krotności twoich miesięcznych wydatków. Wydatków, nie zarobków. Czym się różnią wydatki od zarobków? Zazwyczaj dla ludzi to jest to samo. Nie? Czyli jak zadasz komuś pytanie, ile ty pieniędzy na miesiąc wydajesz, no to padnie pytanie, no jak to, ile zarabiam, nie? No właśnie, i to jest podstawowy błąd, że ty powinieneś mieć policzone, prowadzony najlepiej budżet i liczyć każdą złotówkę i musisz dokładnie wiedzieć, ile ty pieniędzy tak naprawdę wydajesz miesięcznie, powinieneś to monitorować, żeby ci pieniądze przez palce nie uciekały. Powinieneś po prostu prowadzić swoje budżety i monitorować przepływy finansowe i codziennie trochę czasu poświęcić na to, żeby te przepływy finansowe właśnie monitorować, nawet kilka minut. To też jest nawyk. Natomiast 6 do 12-krotności miesięcznych wydatków to jest pierwszy krok, czyli przykładowo, jeżeli wydajesz 2000 zł miesięcznie, no to ta osłona finansowa dla ciebie wyniesie między 12 a 24 tysiące złotych. Czyli to jest, mając takie pieniądze, jesteś w stanie się przez pół roku do roku utrzymać, nawet gdybyś przestał zarabiać, na niezmienionym poziomie. Jeżeli potrzebujesz 5 tysięcy miesięcznie, no to między 30 a 60 tysięcy złotych. Jeżeli potrzebujesz 10 tysięcy, 60 do 120 tysięcy. No i to jest matematyka, tak? Jeżeli potrzebujesz 100 tysięcy miesięcznie, no to potrzebujesz od 600 do 1 200 tysięcy miesięcznie posiadać oszczędności, bo to spowoduje, że przez miesiąc się będziesz mógł utrzymać. Czyli punkt pierwszy to jest osłona finansowa i te pieniądze powinny być trzymane gdzieś, gdzie są szybko dostępne, gdzie możesz po nie łatwo sięgnąć. One są na wypadek jakichś trudnych sytuacji, jakichś kryzysów, nieprzewidzianych wydatków. I to jest punkt pierwszy etap bogacenia się według propozycji właśnie Bodo Schäfera. Drugi punkt to jest bezpieczeństwo finansowe, czyli to jest 150 razy wydatki. Czemu 150? A to jest znowu pewien wzór czy matematyczny algorytm. Chodzi o to, że 150, jeżeli pomnożymy nasze miesięczne wydatki przez 150, czyli przykładowo 150 razy 2000 zł naszych miesięcznych wydatków, no to osiągniemy kwotę 300 tysięcy w wyniku tego działania. I 300 tysięcy ulokowane na 8% w skali roku da nam właśnie te 2000 zł miesięcznie odsetek. Czyli jeżeli wydajesz 10 tysięcy, to twoje bezpieczeństwo finansowe będzie 150 razy 10 tysięcy, czyli 1 500 000. ponieważ 1 500 000 razy 8% daje 120 tysięcy złotych odsetek, a to podzielone przez 12 miesięcy daje 10 tysięcy miesięcznie. Czyli to jest wzór na bezpieczeństwo finansowe, na niezależność finansową, czyli na tak zwane rentierstwo. 150 razy wydatki. No i trzeci etap to jest wolność finansowa i tu jest 150 razy miesięczny koszt marzeń. Czyli jeżeli masz już swój wymarzony styl życia i wiesz, ile on może ciebie miesięcznie kosztować, to mnożysz tę kwotę przez 150 i wychodzi ci ta twoja kwota wolności finansowej, która przy założeniu właśnie 8% odsetek jest kwotą, która nigdy nie zostanie zjedzona, tak? Czyli to jest kwota, to jest kura znosząca złote jajka. Nie zabija się kury znoszącej złote jajka, prawda? I tutaj ta zasada właśnie, o której mówiłem wcześniej, żeby nie wydawać więcej niż się zarabia, dotyczy również odsetek od kapitału, który uzyskujemy. Więc zasadniczo to są takie podstawowe zasady związane właśnie z planowaniem finansowym i pamiętaj o tym, że zanim cokolwiek zainwestujesz, gdziekolwiek zainwestujesz, edukuj się, ucz się, poznawaj zasady, czytaj książki, oglądaj materiały na YouTubie, po prostu zdobywaj maksymalną ilość wiedzy. Ja zanim wszedłem w ogóle na rynek kryptowalut, przez dobre ponad pół roku się uczyłem, a i tak nie uchroniło mnie to przed pewnymi błędami, które popełniłem, bo wchodziłem tak naprawdę na FOMO i wchodziłem na HOSSie i kupowałem pierwsze swoje kryptowaluty drogo, ale nie zraziłem się, kupowałem drogo i oczywiście część z tych kwot do dzisiaj nie została odrobiona, ale w tym sensie, że ich wartość jest mniejsza niż wtedy, kiedy kupowałem, a było to właśnie pierwsze kryptowaluty kupowałem w połowie 2017 roku, a dużą część pod koniec 2017 roku, czyli wtedy, kiedy mieliśmy szczyt hossy, można powiedzieć. Natomiast nie przestałem tego robić, nie przestałem kupować, systematycznie oszczędzać, inwestować i w tym momencie już posiadam w portfolio takie kryptowaluty, które zrobiły 1000% zysku na przestrzeni krótkiego czasu, więc zasadniczo to była dla mnie jakaś lekcja czy cena, którą musiałem zapłacić po prostu, pomimo tego, że jakąś inteligencję finansową posiadałem, tak, ale wchodziłem na nowy rynek w momencie, który nie do końca był dla mnie wiadomy w kontekście tego, w jakim jesteśmy miejscu rynkowym. Zresztą tak naprawdę nikt nie wiedział, kiedy ta hossa się skończy, kiedy ta bańka pęknie i kiedy będzie to oczyszczenie, czyli spadek rynku. Natomiast teraz jesteśmy w momencie, w którym tak naprawdę rynek się skonsolidował. Bitcoin już od 3000 doszedł do około 10 tysięcy, przekroczył 10 tysięcy, teraz jest w granicach właśnie 10 tysięcy, lekko poniżej 10 tysięcy, no i raczej będzie to szło w kierunku wzrostów, oczywiście w dłuższym horyzoncie, nawet jeżeli, co część właśnie analityków przewiduje, ten Bitcoin wspomniany wcześniej, czy inne kryptowaluty zaliczą jeszcze spadki. Niektórzy twierdzą, że to jest tak zwany bull trap, czyli pułapka na byki, która to spowoduje, że jeszcze będą większe spadki. Niektórzy twierdzą, że Bitcoin spadnie do 6 tysięcy. Ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który twierdzi, że to 1000 dolarów. Ja osobiście uważam, że tak się nie stanie, aczkolwiek nie ma to znaczenia, co uważam, bo rynek zrobi i tak to, co będzie chciał. Natomiast dla mnie, patrząc w dłuższej perspektywie i również fundamentalnych założeń projektów, które powstają, nie tylko Bitcoina, ale również innych kryptowalut, widzę potencjał wzrostu na poziomie niektórych projektów kilku, niektórych kilkudziesięciu, niektórych kilkusetkrotny. I to jest to, co będzie się działo, bo to już się działo po prostu w historii. Oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna, każdy robi to, co uważa za słuszne, każdy kupuje to, co uważa za słuszne i może robić ze swoimi pieniędzmi, co mu się żywnie podoba. Natomiast jeżeli ty faktycznie rozważasz poważnie zainwestowanie w kryptowaluty, już jesteś na tym rynku, to pamiętaj o tych zasadach finansowych, które są podstawą postępowania z pieniędzmi. Czyli podsumowując, przypomnę je krótko, postaw sobie cel jasny, wyraźny, określony w czasie. To może być kwota, to może być jakiś status, zazwyczaj to są kwoty, jeśli chodzi o pieniądze. I postaw sobie cel, kiedy wychodzisz z rynku, również jeżeli twoje założenia się nie spełnią. Przykładowo możesz mieć cel taki, żeby odłożyć, zainwestować, osiągnąć kwotę 1 000 000 zł, ale zobaczysz, że osiągnąłeś przykładowo 500 tysięcy i rynek zaczyna się w tym momencie, że tak powiem, zwijać, czyli zaczyna się bessa, no to również powinieneś swoje założenia zweryfikować w tym momencie i zareagować na daną sytuację, która jest po prostu na rynku. I być może osiągnięcie tego celu zajmie ci więcej czasu, niż początkowo sobie zakładałeś. Drugi punkt to jest: obserwuj swoje przekonania, pracuj nad tymi przekonaniami dotyczącymi pieniędzmi, zbuduj nawyk oszczędzania, kupuj aktywa, ucz się i edukuj. Im więcej wiesz, tym mniejsze ryzyko ponosisz, no i pracuj nad swoimi emocjami, bo na rynku po prostu rządzą chciwość i strach i powinieneś obie te emocje okiełznać i tak naprawdę podchodzić do kwestii inwestowania bez emocji, na tyle, na ile to jest możliwe, a to jest tym bardziej możliwe, im bardziej inwestujesz pieniądze, które mógłbyś równie dobrze po prostu stracić i nie odczułbyś tego na jakości swojego życia. Więc to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. Zapraszam do dołączenia do fanpage'a Kryptowaluty wieczorową porą na Facebooku. No i dziękuję Wam za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.